Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu.
Dzień dobry Państwu, dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Na początku tego odcinka zachęcam Państwa do tego, żeby kliknąć przycisk subskrybuj, bo to ważne, żeby ten podcast i nasze audycje rozeszły się dalej. Ze mną oczywiście jest dr Marek Kozubel, który podsumowuje dla Państwa to, co się dzieje na froncie. Marku, dzień dobry.
Pozdrawiam Mateuszu, pozdrawiam słuchaczy.
W takim razie na co patrzymy, na jaki region Ukrainy dzisiaj jest kluczowy, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na froncie?
No, bez zmian cały Donbas to jest ta najbardziej gorąca część wojny rosyjsko-ukraińskiej. Tam się toczą najcięższe walki, tam obie strony ponoszą najcięższe straty. No i oczywiście tym epicentrum jest rzecz jasna Bachmut oraz tereny położone pod miastem. Rosjanie w ciągu ostatnich dób próbowali przeciąć szosę prowadzącą z Konstantyniwki do Bachmutu. Konkretnie chcieli dokonać takiego wyłomu przede wszystkim na odcinku pomiędzy wsią Iwaniwskie a południowo-zachodnim wjazdem do Bachmutu. Tam też został wysadzony bądź ostrzelany przez rosyjską artylerię pomnik ze starym samolotem produkcji Suchoja. Kto ostatecznie zniszczył ten pomnik? No, to oczywiście jest pytanie, bo różnie źródła podają. Albo, że Ukraińcy zrobili to celowo, żeby Rosjanie nie mogli się przy nim fotografować, gdyby zajęli ten teren, choćby na chwilę, czyli żeby nie można było tego wykorzystać nawet chwilowo do celów propagandowych. Inna wersja była taka, że to no, najzwyczajniej w świecie efekt ostrzału rosyjskiego, prawdopodobnie przypadkowy, ponieważ nadal ma przeważnie do czynienia z ostrzałami obszarowymi i to niekiedy nawet wtedy, kiedy Rosjanie mogą korzystać z dronów. Przy czym no, rzecz jasna trzeba pamiętać, że obecnie Ukraińcy mają dość dużo zasobów walki z dronami, szczególnie tymi cywilnymi. Także no, drony spadają cywilne po obu stronach frontu tak naprawdę. To jest taki materiał, można powiedzieć, dość tani jak na warunki takiej wojny pełnoskalowej, także wymienny mocno. No ale poza tym to Ukraińcy dość mocno się trzymają, nie pozwolili przeciąć drogi z Konstantyniwki do Bachmutu. Walki toczą się również na południowych obrzeżach miasta, gdzie pomimo dość mocnych ataków Ukraińcy nadal kontrolują sytuację. Jeżeli chodzi o, można powiedzieć, wschodni odcinek obrony Bachmutu, czyli ten położony wzdłuż rzeki Bachmutki, tutaj no, rzecz jasna Ukraińcy też trzymają się mocno i nawet dochodzi do sytuacji, gdy Rosjanie nie są w stanie całkowicie obsadzić linii frontu nad samą rzeką, ponieważ Ukraińcy są tam bardzo dobrze wstrzelani. I kiedy Rosjanie próbują się tam zbliżyć, no to po prostu nagle znajdują się pod ukraińskim ogniem. Bardzo ogromnym problemem dla Rosjan też jest to, że bardzo wiele budynków w Zabachmutce, czyli wschodniej części, która jest teraz okupowana, tego miasta, no to po prostu jest zrujnowana. Tam Rosjanie tak na dobrą sprawę nie mają się za bardzo gdzie schować, nie mają za bardzo o czym, na czym oprzeć swoją obronę, swoje pozycje, z których też mogliby prowadzić jakiś ostrzał. No i rzecz jasna, najtrudniejsza jest sytuacja Ukraińców nadal w północnej części miasta. Tutaj się nic nie zmienia. Tutaj Rosjanie podchodzą już pod niemal mury kompleksu obróbki metali kolorowych. To jest taki bardzo duży kompleks, taki zakład w północnej części Bachmutu przy ulicy Bohaterów Pracy i tam właśnie już niemalże pod murami tego kompleksu toczyły się walki. Rosyjski propagandysta Rybar podawał nawet informacje, jakoby oddziały Wagnerowców weszły na jego teren. No tak trochę nie do końca precyzyjnie wskazując na to, czy on został ostatecznie zajęty, czy nie. No tak na dobrą sprawę okazało się, że nie został on zdobyty, nawet nie ma potwierdzenia tego, aby rosyjscy żołnierze w ogóle znaleźli się na terenie tego zakładu. A dlaczego mówię żołnierze, a nie najemnicy, czy po prostu wagnerowcy? No bo tak naprawdę w tym rejonie działa rosyjska piechota zmotoryzowana z 57. Brygady, a nie wagnerowcy. Przy czym tutaj podkreślam, że tą celną wiadomość to akurat przekazał mi pan Marek Meissner, który też jest bardzo tutaj częstym gościem podróży bez paszportu. Też należy gorąco pana Marka polecać. W każdym razie wracając, tutaj warto też widzom wyjaśnić tutaj pewną rzecz związaną z wagnerowcami. Teraz faktycznie na froncie walczą te dużo bardziej doświadczone oddziały wagnerowców. Lepiej też są wyposażone, to są najemnicy z naprawdę wieloletnim już stażem, doświadczeniem, którzy niejedno przeżyli, ale problem tej prywatnej kompanii wojskowej polega na tym, że akurat oni są zasobem, który szybko topnieje i jego od tak po prostu się no, nie uzupełni. Jeżeli właśnie ci najemnicy będą tak ginąć, jak to ma miejsce aktualnie. Problem polega na tym, że liczba więźniów, których można byłoby nadal wykorzystać jako mięso armatnie, no też się kurczy, albo nawet już tutaj ten strumień już prawdopodobnie wysechł. Albo ręce na nim położyło rosyjskie Ministerstwo Obrony, co jest też bardzo prawdopodobne. W każdym razie, no Rosjanie mimo wszystko naciskają na Bachmut, naciskają mocno. Niedawno zajęli wieś Dubowo-Wasyliwkę. O ile dobrze pamiętam, miało to miejsce przedwczoraj. Także tutaj sytuacja ukraińska jest dosyć ciężka. Rosjanie też próbują poszerzyć swój wyłom również w kierunku Słowiańska, czyli atakując na północny zachód wzdłuż szosy M03. Wiadomo o kolejnych odwiedzinach generała Aleksandra Syrskiego w rejonie walk, również o przysłaniu pojedynczych batalionów z 80. oraz 92. Brygady. Ta pierwsza wymieniona to z wojsk desantowo-szturmowych, druga to brygada zmechanizowana wojsk lądowych. Także tutaj widzimy, że Ukraińcy wzmacniają swoje pozycje wokół Bachmutu oraz w samym mieście, nie będą chcieli odpuszczać. Oczywiście należy wspomnieć o tym, że cały czas toczą się ciężkie walki na północ oraz na zachód od Awdijiwki. Rosjanie za wszelką cenę próbują no, tutaj rozegrać obrońców Awdijiwki tak samo jak obrońców Bachmutu, czyli oskrzydlić, no i potem wiadomo, skłonić do prawdopodobnie do odwrotu. I tutaj szczególnie ciężkie walki toczą się pod wsiami Kamianka i Krasnohorivka. Obie są położone na północny wschód od Awdijiwki. No i rzecz jasna też trzyma się ukraińska obrona w takich miejscowościach jak Marinka i Pierwomajskie. Znowu też zaczyna się rosyjska aktywność w rejonie Wuhledaru. No, być może Rosjanie znowu będą wysyłać do uderzeń czołowych swoje oddziały pancerne i zmotoryzowane. Czas pokaże, czy może będą tylko próbowali wiązać ukraińskie siły, czy właśnie znowu zobaczymy filmiki i zdjęcia przedstawiające masy wypalonych wraków i pola usłane ciałami rosyjskiego desantu. No, w każdym razie też warto wspomnieć o tym, że też się takie intensywne walki toczą pomiędzy rzekami Żerebeć a Krasna na północ od odcinka Siwersko-Bachmuckiego, aczkolwiek tam dużych zmian nie ma. Wczoraj Rosjanom udało się tylko delikatnie przesunąć linię frontu na zachód od wsi Płoszczanka. No tutaj jeszcze ewentualnie z takich hitów można ewentualnie wspomnieć o nowej, wspaniałej produkcji zbrojeniowej Federacji Rosyjskiej, czyli kolejne analogo-hawnietne oruzje. Już tutaj tłumaczę ten zwrot. Rosjanie lubią twierdzić, że ich broń nie ma odpowiedników w reszcie świata, czyli analogów niet. Ukraińcy to tłumaczą prześmiewczo inaczej, czyli zbijają to wszystko w jedno słowo i nazywają ich broń analogowo-hawnietnym, czyli analogowo, że tak to ujmę, fekalnym. Tutaj nie będziemy używać brzydkich słów. I w każdym razie chodzi mi tutaj o wyjątkowe kalectwo, które na Twitterze nazwałem mutantem popromiennym, czyli transporter opancerzony MTLB, znany również w Wojsku Polskim. To można powiedzieć jeden z takich postsowieckich klasyków, do którego doczepiono po prostu wieżyczkę okrętową z takimi dwoma działkami, o ile dobrze pamiętam, 25 mm każda. No i oczywiście trwają rozmowy wśród wielu ekspertów od broni pancernej na temat tego, po co to, na co to i kto w ogóle mógł wpaść na tak kreatywny pomysł. W każdym razie bardzo prawdopodobne jest to, że Rosjanie stworzyli coś takiego po to, by zapewnić swoim oddziałom osłonę przed dronami. Prawdopodobnie właśnie do tego są przeznaczone owe kalectwa, czy jak właśnie powiedziałem wcześniej, mutanty popromienne, a jest to też spowodowane tym, że po pierwsze Rosjanie nie są w stanie wprowadzić do służby w dużej liczbie nowych systemów obrony przeciwlotniczej derywacja, a z drugiej brakuje im nawet sprawnych systemów takich jak znana u nas Szyłka, czy brakuje nawet im Tungusek. W zasadzie można powiedzieć, że te wieżyczki okrętowe na MTLB, czyli motoligach, mają uzupełniać właśnie te pewne rosyjskie braki w obronie przeciwlotniczej, no, czy bardziej w tym wypadku przeciwdronowej. Bardzo jest ciekawe, jak to się będzie sprawdzało na polu walki, ale no, Ukraińcy już zacierają ręce. Wydaje się też, że społeczność twitterowa i facebookowa bardziej jest teraz zainteresowana ujrzeniem wypalających się wraków tego typu sprzętu niż na przykład kolejnych nowoczesnych, przynajmniej jak na rosyjskie warunki, czołgów T-90M. Czyli jak widzimy, bardziej nas już teraz interesuje niszczenie takich właśnie kreatywnych cudeniek. Owoców kreatywnej myśli wojskowej Rosjan.
Doktor Marek Kozubel dla Państwa dzisiaj, sobotnie, późno wieczorem, dlatego to bardziej dziękuję, Marku, kłaniam się nisko.
Ja również kłaniam się jeszcze bardziej nisko. Dziękuję Tobie oraz słuchaczom.